Kontrowersyjne tematy. Gorące spory. Opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz. Otwarty mikrofon. Zaprasza Adam Ruszczyński.
Dzień dobry. Rozpoczynamy otwarty mikrofon Radia Zachód. A dziś temat o sytuacji finansowej artystów i pracowników instytucji kulturalnej. Kulturalnych, tak powinienem powiedzieć, teatrów, firm koncertowych i tych licznych osób, które świadczą usługi scenotechniczne. Chyba warto na wstępie poczynić uwagę, że bardzo wielu artystów działa w formule podmiotów gospodarczych. Oni utrzymują nie tylko siebie i własne rodziny, wielu z nich zatrudnia również współpracowników zaplecza scenicznego, organizatorów koncertów. No, mnóstwo musiałbym tutaj słów dodatkowych powiedzieć. Pandemia koronawirusa spowodowała, na co warto zwrócić uwagę, odwołanie koncertów, spektakli, występów, w wyniku czego branża straciła znaczną część przychodów. I po to, żeby ratować polską kulturę, środowiska teatralne, a to są nie tylko artyści, każdy, kto był w teatrze, wie, ilu trzeba oświetleniowców, zaplecze sceniczne, garderobiane i mnóstwo jeszcze innych osób, także etaty administracyjne. A więc te środowiska teatralne zaproponowały powołanie Funduszu Wsparcia Kultury. No i ta inicjatywa została poparta przez ministra kultury, zarazem wicepremiera Piotra Glińskiego i premiera Mateusza Morawieckiego. W ramach rekompensat za dochody utracone pomiędzy marcem a grudniem 2020 roku i tytułem wsparcia dla przyszłych wydarzeń, Fundusz Wsparcia Kultury otrzymał kwotę 400 milionów złotych. O dotacje z tej puli aplikowały aż 2064 podmioty, bardzo różne, bo to i teatry, i fundacje, i agencje, i prywatne firmy, i organizacje pozarządowe. Podział tych środków, jak wiemy, wywołał kontrowersje w samym środowisku artystycznym, wśród internautów także, przeniósł się później, cała dyskusja przeniosła się również do mediów. Z podziału zadowolone jest środowisko teatralne, które inicjowało Fundusz Wsparcia Kultury. Ale wobec kontrowersji związanych z podziałem pieniędzy wicepremier Piotr Gliński zapowiedział wstrzymanie wypłat do czasu doprecyzowania kryteriów oceny złożonych wniosków, a także uwzględnienia ewentualnych odwołań. Pomysły środowisk artystycznych są kierowane do funduszu i do Ministerstwa Kultury, a na marginesie całej tej sytuacji okazuje się, że atmosfera wokół pieniędzy dla kultury bywa też gorąca. Dlatego też w dzisiejszym otwartym mikrofonie pytamy, w jaki sposób państwo powinno wspierać branżę kultury.
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
Telefony od państwa odbiera Hubert Pietroński i myślę, że możemy już odebrać pierwszy telefon. Kto się do nas dodzwonił? Jestem ciekaw. Halo, halo.
Już zaspokoję ciekawość pana redaktora. Mówi Michał, podpisuje listę obecności swoją.
Aha, tak, to rozpoznaję już po głosie.
Panie redaktorze, że tak akurat z kolegami dzisiaj rozmawiałem, że chyba taki będzie temat, bo to wczoraj od kilku dni w telewizji i tak dalej, odnośnie tych artystów, o pani Jandzie i innym, że chciała prawie 6, miała dostać 2 i tak dalej. Ja jestem po prostu, nawet w środowisku artystów, nawet nie wszyscy są zgodni. Na przykład słyszałem też pana Kukiza, Piotra, który mówił, że on akurat teraz już jest, na razie zawiesił swoją działalność artystyczną, ale że on nie występuje nic i tego. I powiedział coś takiego, ja to może przekręcę, ale mówi, że ci ludzie, po prostu artyści, którzy naprawdę dobrze zarabiali, nikt nie jest im w stanie tego sfinansować. Jak ma 3 samochody, a nie ma takie samochody za 2000, tylko na pewno więcej, no to jeden by se sprzedał i by jakoś przeżył z rodziną. Teraz tak, trzeba im jakoś pomóc niektórym, bo ja nie mówię, że nie. No mówię, moja małżonka prowadzi działalność, kiedyś była 2 miesiące tylko zwolniona z ZUS-u, to też było dużo i tego. Ja bym proponował wszystkim artystom, którym jest mało, dać im 70-80% średniej krajowej pensji. Bo te miliony naprawdę, to dlatego i minister wstrzymało to się wszystko, żeby to ustalić i też z kolegami rozmawiamy w pracy, bo artyści już raz za swoje te prace pieniądze wzięli. I teraz jeszcze oni nie mają, że nie mają nic, tam gdzie mi biorą każdy utwór.
No a ci, którzy stracili koncerty, bo przecież całą masę wydarzeń odwołano.
Wszyscy tracą, panie redaktorze, przeważnie wszyscy, co pracują, tracą. Jakieś premie są mniejsze, jakiś wypłat, nie ma podwyżek, naprawdę wszyscy tracą. I dlatego, no oni też muszą zrozumieć to, że nie mogą żądać miliony, a później jeszcze, widzą, co się w kraju dzieje. Dobra, dam możliwość. Pozdrawiam wszystkich kolegów z warsztatu. Trzymajcie się. No, jest okay.
Dziękuję bardzo, ale żebyśmy trochę szerzej spojrzeli na sprawę, to na przykład Teatr Muzyczny w Gdyni notował przed pandemią wpływy z najmu i biletów 20 milionów złotych. Na etatach ma ponad 200 osób. Propozycja była dla tego teatru 4 miliony złotych i dyrektor Igor Michalski stwierdził, że cieszy się z każdej sumy. Będziemy mogli dokonać, uwaga, zwrotu pieniędzy widzom. Staniemy na nogi, bo tu też są takie sytuacje, gdzie trzeba oddać pieniądze ludziom za nieodbyte spektakle. Także sytuacja prosta nie jest. Odbieramy następny telefon. Halo, halo.
Halo, halo. Witam wszystkich gorąco. No, ja tutaj jestem właśnie przeciwnikiem. Diametralnie. Wie pan co?
Ale przeciwnikiem czego?
Przypomnijmy sobie ten teatr, który zbezcześcił mszę świętą. I tym ludziom trzeba pomóc? Nie.
A innym, którzy nie zbezcześcili? A innym?
Jeżeli tak, to minimalna pensja. Ale każdy... To są bilety. Ludzie idą i kupują bilety. To są.
Czy pani chodzi do teatru?
To jeżeli takie mają zyski, to w czasie pandemii nikt nie jest winien za to. A kto dla nas pomoże? Kto dla nas ludzi pomoże? Dla pana, dla mnie? Kto pomoże? Wszyscy chcą pieniędzy. Ale co robi ta kultura? Proszę zobaczyć, to śmiechu warte jest. Naprawdę.
Aha,
śmiechu warte.
A czy korzysta pani z kultury?
Ja jestem przeciwna.
Po raz drugi pytam.
Tutaj do rządu bym miała wielki żal, gdyby na kulturę, taką właśnie kulturę dał. Kultura, ja mówię, to jest taka, którą my rozumiemy, którą, a nie dla takich teatrów. Nie, naprawdę nie. I ja pracowałam w zakładzie, zakład się rozpadł, razem z mężem, 4 dzieci. Zostaliśmy bez grosika, 70 zł mieliśmy. I my musieliśmy przetrwać. I nami.
Ale kiedy? W których latach? Halo, halo. Tu ziemia. W których latach? Dobrze, w których latach pani opowiada, o jakich latach, że została pani z 70 złotymi?
W których latach?
Tak.
80.
Aha.
Wtedy, kiedy powstała ta Solidarność 80.
Rozumiem.
Zostaliśmy bez grosika, naprawdę.
Czyli wszyscy powinni być traktowani jednakowo.
Oczywiście, że tak. Dla
jasne.
Mnie jesteśmy Polakami i wszyscy, dobrze. Kto Polak czy nie Polak w Polsce mieszka, jednakowo traktowani.
Przedłużyłem pani wypowiedź, ponieważ zadałem kilka pytań.
Ciężko. Panu też się należy.
Wie pani co, ja nie narzekam.
Ja wiem.
Ja nie narzekam.
Nie będzie narzędzia.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję za opinię. I odbieramy następny telefon. Zrobiło nam się gorąco w audycji. Halo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dominik przy telefonie. Panie redaktorze, otóż powiem tak. Kiedyś było takie mówienie, gdy w Polsce było bezrobocie, sięgało 18, 20%, czasami nawet przekraczało 20%, jakby policzył dobrze. No to między innymi państwo artyści, różnego rodzaju maści, biznesmeni nie mówili, no jak ktoś sobie zły zawód wybrał albo nie kształcił się, no to teraz cierpi. W tej chwili ci ludzie są najbardziej roszczeniowi. Ja nie twierdzę, że nie powinno się im pomagać, aczkolwiek no nie może być też tak, że...
Ale po czym pan wnioskuje, że są najbardziej roszczeniowi, że są bardziej roszczeniowi niż górnicy na przykład?
Okej, może się źle wyraziłem. Jedną z grup najbardziej roszczeniowych. O, może w ten sposób powinienem swoje zdanie sformułować. Jeżeli pani Janda dostaje 1 800 000, miała dostać, tak? A liczyła na prawie 6 milionów, to ja czegoś tu nie rozumiem. Gdyby pani Janda była dyrektorką teatru, który jest placówką, załóżmy, samorządową, miałaby ludzi zatrudnionych, było to jako jednostka samorządowa, jeszcze byłbym w stanie to zrozumieć. Ale gdy pani Janda robi prywatne przedsięwzięcie i ona sobie policzyła wszystkie straty na biletach, wszystkie przedstawienia, które byłyby zabiletowane do wszystkie miejsca, czyli policzyła sobie, z tego wnioskuje, być może źle myślę, ale tak mi się wydaje, wnioskuje sobie maksymalne zyski. No czegoś to nie rozumiem. Gdy sprzedawca kwiatów przed świętym wszystkich świętych, każdy sprzedawca sprzedał maksymalnie i maksymalną ilość kwiatów, a rekompensaty dostali za wszystkie kwiaty, które zakupił na podstawie dowodów zakupu faktur. Czyli czegoś to nie rozumiem. Najprostszym rozwiązaniem, uważam, byłoby, jak wszyscy kiedyś, jeżeli ktoś szedł na bezrobotne, dostawał zasiłek dla bezrobotnych, no i tutaj taka forma byłaby chyba...
Czyli państwo nie powinno wspierać artystów, pana zdaniem.
Powinno wspierać jednostki, proszę pana, samorządowe, które są na umocowaniu samorządów, czy państwa, a nie jednostki, które są prywatnymi.
Jasne.
Jednostki prywatne powinny dostać tak samo jak każdy jeden przedsiębiorca. Panie dyrektorze, na koniec, bo wiem, że czas się skończył.
Tak, tak.
Wie pan, że ludzie, którzy... Pandemia zaczęła się w marcu. Firmy, które pracowały normalnie, na przykład niektóre firmy budowlane, jeżeli wnioskowały o pomoc, dostały pomoc, a normalnie pracowały, miały zyski. Czy ja czegoś tu nie rozumiem?
No tak. Jest wiele pytań. Ja mam swoje zdanie, ale jakoś nie będę go tutaj państwu narzucał, rzecz jasna.
Nie, oczywiście. Ja rozumiem. Handel
niestety,
ucierpiał,
tak.
Turystyka ucierpiała, branża transportowa, bo akurat w tym siedzę, ucierpiała, ale... Ale wie pan, no, są firmy, które normalnie pracowały i też dostały...
No ale już tak kończąc, prywatne firmy też dostawały w ramach tarczy gospodarczej od rządu, więc co, jedne firmy prywatne powinny dostać, a inne już nie?
Właśnie nie o to chodzi, że nie, panie rektorze, tylko nie uważam, że powinny być to robione z założenia maksymalnego zysku, że z założenia maksymalny zysk i do tego rekompensata. Uważam, że to jest nieprawidłowe.
Dobrze, już bardzo przedłużyłem pana wypowiedź. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam także. Ale żebyśmy widzieli problem w całej złożoności, no to takie placówki jak teatry płacą przecież czynsze samorządom. To nie jest tak, że samorządy czy też prywatne teatry również płacą określone pieniądze za prąd, za wodę, za wszystkie media, a także pensje dla pracowników. Teatr to nie jest pusta sala zapełniająca się widownią, ani tylko aktorzy. To cała masa ludzi, a w branży kultury zatrudnione są setki tysięcy ludzi. Tego nikt dokładnie nie policzył. Odbieramy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Serdecznie. I płacą jeszcze podatek gruntowy, proszę pana, i od działalności.
Wiele innych, tak jest.
Od kubatury budynku i, proszę pana, wiele, wiele innych podatków. Cała rzecz polega na tym, że, proszę pana, trzeba wiedzieć, jak, na jakich zasadach są ludzie zatrudnieni, a jeżeli są na właściwych, to wiadomo, i tam ludzi pracuje. I dać im normalnie 70 czy 80%, proszę pana, średniej krajowej, nie najniższego, zaś średniej krajowej. Zaznaczam. I proszę pana, do tego normalnie określone, jeżeli tam ci ludzie pracują nawet, to te wpływy z biletów czy z czegoś, proszę pana, są minimalne. Ale to też ktoś tam powinien wiedzieć, jakie są wpływy, proszę pana, to wszystkie, bo mamy na tyle urzędników, że my możemy każdą jedną działalność sprawdzić.
Jasne.
O, jeżeli chodzi o tą rzecz. A druga sprawa, proszę pana, kwestia to jest zaufania. Człowiek, który normalnie prowadzi działalność, zrobił określone pieniądze, to już powinien być na tyle uczciwy i w ogóle, że nie powinien nawet próbować, nawet nie myśleć o tym, że można w jakiś tam sposób, proszę pana, coś zahachmęcić, jak to popularnie się mówi. O, i jeżeli chodzi o to, trzeba, proszę pana, ludziom pomóc, bo nie ma innej sytuacji. I to opowiadanie, że ten dostał tyle, a tamten tyle, a ten tyle, proszę pana, to nie na tym rzecz polega. Jeżeli cierpimy, to w miarę wszyscy, może jeden mniej, drugi bardziej, ale wie pan, normalnie, ogólnie trzeba przyjąć, że prawie wszyscy cierpimy na tym. I musimy z tego sobie jakoś, proszę pana, na tym ta solidarność polega, że musimy sobie pomagać. Solidarność, proszę pana, to jest podstawa życia człowieka, i wiedzieć o tym, że jest obok sąsiad, kolega, znajomy, który może ma gorzej i trzeba mu pomóc.
Dziękuję panu bardzo za wypowiedź, za opinię, ale żebyśmy jeszcze troszeczkę rozszerzyli kwestię, to te wnioski złożyło 2064 podmiotów i trzeba było określić liczbę wydarzeń artystycznych w okresie od 12 marca do 31 grudnia, tych planowanych, a które się nie odbyły, przeliczyć to na dane o utracie przychodów netto, następnie udowodnić, ilu ma się pracowników zatrudnionych etatowych. I od tego zależały wysokości dotacji, chociaż no tutaj również sami artyści zwracają uwagę, że niektórzy zostali potraktowani lepiej, a inni gorzej i stąd ta cała sprawa, że tak powiem, nabrała wymiaru publicznego. A my pytamy, w jaki sposób państwo powinno wspierać pracowników kultury, artystów, czyli ogólnie branżę artystyczną w czasie pandemii. Odbieramy następny telefon.
Halo.
Halo, dzień dobry.
No, panie redaktorze, chciałoby się powiedzieć o Krystycie Jandzie. Przyszła koza do woza. Co niedawno powiedziała? Że ona się czuje, jakby ktoś na nią strał o rządzie, o PiSie całym. Zbierała w czasie przedstawienia jednego w teatrze, były zbiórki zbierane na zamordowanie Jarosława Kaczyńskiego i tak dalej, i tak dalej. Niech idzie do swojego kumpla, prezydenta Warszawy Trzaskowskiego, żeby wspomógł jej. I tak dalej, i tak dalej. A kto pomógł, proszę pana, panie redaktorze? Kto pomógł PGR-y, pracownikom PGR-u, stoczniowcom? Kto pomógł, jak rozwalał Balcerowi razem z Lewandowskim, prywatyzowali?
No tak.
Kto pomógł?
A teraz, czy państwo powinno wspierać branżę kultury?
Proszę pana, co mówili stoczniowcom zwalniani? Dajcie sobie...
Halo. Tu Ziemia. Czy państwo powinno wspierać branżę kultury?
Tak? Halo?
Czy państwo powinno wspierać branżę kultury?
Panie redaktorze, a jaki mamy ustrój? Komunizm jest czy kapitalizm? Halo?
No proszę kontynuować, to ja zadaję pytania, a nie pan mnie.
Więc proszę pana.
Nie, chciałbym, żeby pan mówił na temat.
No to ja mówię.
To proszę.
Proszę pana, nikt nie pomagał, też nie pomagał pracownikom PGR-u. Stoczniowcom, co mówili? Trzeba zakładać sobie fryzjerstwo dla piesków. Tak samo niech oni sobie zmienią. Na początku przemian, co mówili? No nie można być przywiązanym do jednego etatu, do jednej pracy. Sobie zmieńcie pracę. Miejsca dla mieszkania. Tak Balcerowicz mówił, z Lewandowskim, z Tuskiem i tak dalej, cała spółka ta. I teraz co? Płaczą? A proszę pana, aktorzy teatralni nie tylko w teatrze pracują. Także w filmach, w reklamach. Zarabiali, proszę pana, kilkaset tysięcy za koncert.
Przedłużyłem panu wypowiedź, ponieważ usiłowałem zadać panu jedno pytanie. Zatem dziękuję za wypowiedź i będziemy czekać na opinię kolejnych naszych słuchaczy. Halo.
Dzień dobry, Rysiek się kłania.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, jak to ma być kultura taka, jaką pokazał poseł Materna, to zwanego grosza bym nie dał za kulturę.
Dobrze, rozmawiamy o kulturze, a nie o polityce dzisiaj. Będę tak pana dyscyplinował.
A nie ma potrzeby, bo ja już wracam właśnie do tematu konkretnego.
To się
tematu
bardzo cieszę.
Na pewno takie teatry jak w Gorzowie, Legnicy, takie prowincjonalne teatry potrzebują pomocy. To nie ma co mówić. One nie są w stanie z braku takich gwiazd medialnych wygenerować zysku, który by im pozwolił przetrwać ciężkie czasy.
A teatry muzyczne, na przykład w Gdyni, w Poznaniu, w paru innych miejscach w Polsce.
Ale to już są duże ośrodki i one przynajmniej teoretycznie powinny generować jakiś zysk, który można odłożyć...
Ale nie generują, są na to twarde dane. W czasie pandemii nie generują. To co z nimi zrobić?
Ale mają okresy tłuste. To jest tak samo jak wszędzie, czy w rolnictwie, czy w jakiejś innej.
No nie było okresu tłustego. Mówimy o tym roku, mówimy o pandemii, a nie w ogóle o 30-ostatnim leciu albo 50-leciu. Mówimy o tym konkretnym roku, kiedy odwołano całą masę spektakli, koncertów, wydarzeń kulturalnych.
Ale były lata, gdzie obracali milionami złotych.
Aha, to teraz powinni zostać podduszeni, zdaniem pana?
Nie podduszeni, ale powinni pójść na normalną koroniówkę. No jak to jest... Halo?
Tak, jak słucham pana.
Powinien pójść na normalną koroniówkę, przeżyć ten okres najgorszy, ale nie można na przykład fundować dyrektorowi teatru tego pensji w wysokości 20 tysięcy miesięcznie. No, dla mnie to jest szaleństwo. Czy na przykład tak jak Bajm,
A gdzie dyrektor zarabia 20 tysięcy miesięcznie, dyrektor teatru? O którym teatrze pan mówi?
To znaczy, no te prowincjonalne teatry to nie, ale warszawskie teatry takie biorą pieniądze.
I pan to nie, wie, no, tak? No to w którym teatrze tak jest?
W Narodowym może pan sprawdzić dokładnie. Na
przykład. Dobrze, sprawdzę.
To są takie pieniądze, że dla przeciętnego zjadacza chleba niewyobrażalne wręcz. Ja tam... I mnie żałuję, bo to rzeczywiście nie jest lekki kawałek chleba. Mm-hmm. Ale kryzys dotyka wszystkich i wszyscy muszą na tym...
Jasne.
Może nie cierpieć,
bardzo, ale wszyscy bardzo panu dziękuję za opinię. Oczywiście pan nikomu nie żałuje, ale najlepiej, gdyby przeszli na kuroniówkę. I odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
No witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja tutaj, no właśnie, ja zostanę po stronie pana Dominika i powiem tak, jak on powiedział, że powinny być wspomagane tylko te powiem krótko, ujmę to państwowe ośrodki i to też procentowo w stosunku do kosztów. Nie, to są jakieś rzeczy niewyobrażalne, żeby utrzymywać prywatny biznes czyjś, tak? Bo ja powiem, ja tu przytoczę taki przykład mojego syna, który ma dyskotekę, która jest prawie rok zamknięta już. Mhm. I to też jest ośrodek kultury. On ma też potężny budynek, ma pracowników, zamknęli po prostu i koniec. I nikt się tym nie interesuje, tymi ludźmi, którzy mają kluby, gdzie przychodzi młodzież się bawić, przychodzi słuchać muzyki. Na pewno są słuchacze, którzy to wiedzą. I są też pewnie słuchacze, ludzie, którzy prowadzą tego typu biznes. I tych premier Morawiecki ludzi nie bierze w ogóle pod uwagę. Oni tak samo muszą ZUS-y płacić, muszą spłacać kredyty, mają rachunki, nie dostali nic. Więc wie pan, no tutaj to jest współmierne do tego, co się dzieje, tak? To są prywatne firmy, teatry prywatne, więc inne zakłady dostały po 5 tysięcy zasiłku, tak? Mechanicy samochodowi i tak dalej. Tutaj się golec orkiestra dostanie, nie wiem, to nie pamiętam dokładnej kwoty, ale to jest ogromna kwota po prostu. Nie chcę tutaj opowiadać bzdur. To są jakieś, wie pan, to się nie kupuje się, to jest, wie pan, to mnie to wygląda na kupowanie sobie jakiegoś poparcia albo coś w tym rodzaju, tak?
Oj, poparcia to, pani Jandy, no, myślę, no, rząd sobie nie kupi.
No, to nie o to chodzi, ale można, wie pan, no tak to wygląda, tak? Że najpierw opływali rząd ci ludzie, przyzwyczajeni byli do dawania pieniędzy przez poprzednią władzę, dostawali ogromne pieniądze, miliony złotych na nich płynęły, nikt ich z tego nie rozliczał, oni się do tego przyzwyczaili, tak? I teraz stąd. Dlatego ja uważam, że tak powinny być potraktowane prywatne firmy, tak samo jak wszystkie inne, jeżeli sobie nie dają rady ludzi wysłać na zasiłek.
No, ale prywatne firmy otrzymały tarczę antykryzysową.
No, ale nie w takiej kwocie, panie redaktorze. Tłumaczę panu jeszcze raz. Mój syn ma też...
Nie, duże firmy, o których wiem, dostały bardzo duże pieniądze. To no, także te w Zielonej Górze.
Tak, ale one generują, generowały przychody, płaciły podatki.
Te też, te również.
Panie redaktorze, no nie ma pewnej obsady nigdy w teatrze, ani w jakimś innym tam, nie wiem, filharmonii. No nie ma takiej, nie ma pewnej obsady.
Dobrze.
Nie można w ten sposób tego liczyć. Także ja jestem negatywnie do tego.
Jasne, odnotowaliśmy to. Dziękuję bardzo. Za chwilę pozdrawiam serdecznie. Za chwilę odbierzemy następny telefon, ale być może coś tu nie wybrzmiało dobrze. Podstawą do wysokości dotacji były między innymi dane o zapłaconych także podatkach. A więc to nie jest tak, jak część być może z państwa przypuszcza, że w tej branży nie płaci się podatków. Odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, kłaniam się, Rysiu Żar.
Dzień dobry.
Ja, panie redaktorze, tak to rozumuję i chciałbym panu odpowiedzieć na pytanie mniej więcej w ten sposób, że jeśli chodzi o kina, teatry i wiele innych rzeczy, to nazywałbym to firmami, tak jak, wie pan, firma mebli, firma obuwia i tam, proszę pana, jest dyrektor w postaci jakiejś znanej, tak jak Anna Dymna, czy Janda i wiele innych. I teraz tak, oni mają zaplecze i za te zaplecze są odpowiedzialni. Jeśli, proszę pana, pada firma, bo brak jest widzów, no to w takim układzie kto najbardziej cierpi? No najbardziej cierpi zaplecze. tacy, którzy podłączają prąd, proszę pana, którzy są odpowiedzialni za organizację tego wszystkiego. W związku z tym nad tymi ludźmi, tak jak nad wszystkim, należałoby się zastanowić i nie wolno nikogo wykluczać, bo ja uważam, że teatr to kultura, to kino i wiele innych rzeczy. W związku z tym nie można w ten sposób generalizować. Natomiast no, są przypadki, i ja się z tym zgadzam, gdzie powiedzmy słynne osoby mają po 5 samochodów, 3 wille i mówią, że są biedni. Choćby taka pani Rodowicz. Przecież to ona płakała, że nie ma za co żyć. Co dla mnie jest niepojętne. Pokazywali kiedyś jej garderobę w mieszkaniu, buty, proszę pana, to mogłaby obdzielić miejscowość taką, jak ja mieszkam, Żary. Więc wie pan, no bez przesady też, bo dla mnie biedny to taki, który ma ledwo na chleb, a taki, który ma, proszę pana, całe mieszkanie rzeczy, które mógłby oddać, sprzedać i 20 samochodów i mówi, że jest biedny, to ja w ogóle tego nie rozumiem.
Dziękuję panu za wypowiedź. Za chwilę odbierzemy następny telefon. Jak widać, opinii jest wiele, wiele punktów widzenia. Może ktoś z branży artystycznej zdecyduje się zadzwonić dzisiaj do naszej audycji, żeby też powiedzieć, jak to wygląda z drugiej strony. A teraz odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Halo, halo, dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Moim zdaniem to ci ludzie, ci artyści przedstawili faktury i tych faktur wynikało, że oni tyle stracili. No i te dotacje wyszły, jakie wyszły, nie? Także nie
no tak, tym rządził matematyczny algorytm.
Tak.
W dużej mierze.
I teraz ciężko powiedzieć. No mogli sobie zaoszczędzić z jednej strony, patrząc, bo zarabiali może wiele. Może niektórzy zarabiali niewiele. Może te teatry, na pewno teatry to straty przynoszą, ale ten...
No to w jaki sposób państwo powinno wspierać branżę kultury w czasie pandemii? I czy no powinno wspierać? Bo tu niektórzy mają wątpliwości dzwoniący.
Powinni wspierać, no bo przecież ta kultura musi wrócić po tej pandemii. Kultura działać dalej, nie? To nie, że to będzie koniec i teatry popadają, zespoły jakieś muzyczne popadają, bo oni tam mają na utrzymaniu tych akustyków, to ci zostawiają sceny, nie? Tam jest masa innych ludzi, zanim oni zaczną śpiewać czy tańczyć, nie? Także po prostu prawdziwej recepty to tu nie ma, no bo to ktoś kogoś na kuroniówkę wysyła, ktoś kto mu zazdrości i tak to jakby nie zrobić, moim zdaniem to chyba będzie źle. Zawsze będą komentarze, że jednak mogli przeoszczędzić, nie mogli, nie wiadomo jak do tego podejść, moim zdaniem. Także tak tyle tylko chciałbym powiedzieć, że to jest ciężki po prostu orzech do zgryzienia, nie?
No
to...
tak, dlatego też podejmujemy ten temat, żeby wysłuchać i opinii, żebyście państwo mogli też się wymienić opiniami.
Jakby nie zrobić, to moim zdaniem będzie źle. Jak ten dostanie tyle, to ten to co powie za mało, ten powie za dużo, no i nie wiadomo, no pani Janda to tam się w ogóle źle wypowiada, to jest nieładnie, taką artystę, no ale jej zdanie nie, oficjalnie tak się brzydko wypowiada w telewizji, że właśnie.
No parę miała takich wypowiedzi, mało parlamentarnych.
Krytykuje obecną władzę, a z drugiej strony wymaga się pieniędzy, to ja nie wiem, to powinno, po prostu jestem samodzielna, daję sobie radę, nie chcę nic od was. Moje zdanie takie. Także dziękuję.
Dziękuję bardzo, dziękuję za opinię. A my śpieszymy odebrać następny telefon. Przypomnę, że rozmawiamy dzisiaj o kondycji branży kultury, ale w powiązaniu z konkretnym czasem, z czasem pandemii. Pytamy, w jaki sposób państwo powinno wspierać tą branżę lub czy powinno wspierać, bo niektórzy z państwa mają pewne wątpliwości. Halo, halo.
Dzień dobry, Marek ze Sławy.
Dzień dobry.
Chciałbym zwrócić uwagę na taką rzecz, jak długo ta wirtualna księgowość naszego państwa wytrzyma te wszelkie dotacje, bo...
No, to jest pytanie, to jest dopiero pytanie.
Przecież te pieniądze się nie rodzą z niczego, tylko w końcu gdzieś ten worek z tymi dotacjami może się skończyć nagle. Wszyscy się obudzimy, jak to się mówi, bez pieniędzy i będzie kłopot, bo za chwilę ZUS będzie niewypłacalny i wszyscy, co tu dzwonimy, czy pracownicy, czy emeryci, czy renciści, nie będziemy mieli z czego żyć, bo się okaże, że nie ma z czego.
No jasne, płacić. Ale czy w takim razie wspierać branżę kultury w czasie pandemii?
To znaczy, kultura zawsze musiała być wspierana, a zwłaszcza w takiej sytuacji, jak teraz się świat właściwie znalazł cały. To jest normalne, że musi być wspierana. Tylko ja powiem tak, że mam taką obserwację, patrząc na przykład na sport i konkretnie u nas taki popularny żużel. Mhm. Tak się płacze, że właśnie pandemia spowodowała kryzys, a widzimy, jakie zawierają kontrakty, jakie pieniądze płacą zawodnikom. I wcale to się nie zmieniło, mimo że mecze się nie odbywały albo odbywały się bez widzów, ani biletów nie obniżają, ani nie pomagają nam, widzom, tylko okazuje się, że ciągle mają pieniądze i jeden klub prześciga drugi w kupowaniu zawodników. I myślę, że
no jasne. To jest dobra uwaga, ale dzisiaj tak my nie o sporcie.
No i tak samo niech pan zwróci uwagę, panie Adamie, że w tych dotacjach to dotyczy właśnie bardzo popularnych artystów. Mhm. I oni najbardziej krzyczą. Ja jestem za dotacją na przykład dla takich artystów, pierwszy przykład z brzegu, którzy na przykład jeżdżą po szpitalach, występują do dzieci chorych na przykład onkologicznie. Są takie teatry. Mhm. O nich się nie mówi i one właśnie żyją tylko na garnuszku państwowym. I na przykład takie rzeczy potrzebują dotacji, ale tak jak mówimy, ci, co nie oszczędzili, to płaczą, że nagle mają emerytury 1000 zł, a brali miliony kiedyś za koncerty, za występy. Pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam również i odbierzemy następny telefon. Halo, halo. Dzień dobry.
Roman z Zielonej Góry.
Bardzo proszę.
Drażni mnie powiedzenie, że źle mówię o rządzie, a teraz chcę od nich pieniędzy. Rząd nie rozdaje swoich pieniędzy, to jest po pierwsze. Po drugie, rozdaje nasze pieniądze, być może po uważaniu, co też nie jest najlepszym rozwiązaniem. Natomiast przy każdej dotacji jest problem, jak to uważanie zostało wykorzystane. Ja myślę, że czasy, kiedy artysta był jednoosobowo, czyli nie wiem, prowadziła go estrada, wychodził na scenę, odśpiewał kilka piosenek, kasował kilkadziesiąt tysięcy, jechał do domu, minęły. To są przedsiębiorstwa. Mm-hmm. I myślę, że w tych pieniądzach bardziej chodzi o tych ludzi, którzy ustawiają scenę, robią nagłośnienie, naświetlenie, stroje i chyba to bardziej o nich chodzi, a nie o to, żeby sobie tam Maryla Rodowicz, czy ktokolwiek inny, czy pan Bayerful kupił piąty samochód. Myślę, że to nie w tym kierunku idzie. Mm-hmm. Natomiast przy ustawie antycovidowej, wspomagając przedsiębiorców, myślę, że nikt nie przeglądał ich Facebooka i nie mówił, aha, ten mówił źle o rządzie, to jemu nie damy, a tamten mówił dobrze, to damy. No więc myślę, że w takiej samej formie nie twórzmy wroga z pani Jandy, ponieważ pani Janda wystąpiła o 6 milionów, dostała bodajże 1,3.
1,8, 1,8.
Okej.
W tej chwili wstrzymane, bo nikt nie dostał w tej chwili.
Okej, ja wiem, ale w ostatnim zdaniu powiedziała, mimo że to nie jest tyle, co chciałam, to i tak dziękuję. Co oczywiście telewizja publiczna zmanipulowała, bo ostatniego zdania już nie puściła w wiadomościach. Także no, to takie wiadomo, że telewizja publiczna robi wszystko, żeby mieć wroga i tak to zadziałało. Jestem za dotacją rozsądną, bez opcji politycznych, po prostu konkludując.
Dziękuję w takim razie za opinię. Pozdrawiam, a my odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Ja oczywiście, tak jak chyba większość, jestem za tym, aby te dotacje funkcjonowały i aby te dotacje były dla ludzi pracujących w kulturze, bo to jest naprawdę potrzebne. Już tu nie będę powtarzał wypowiedzi innych dzisiaj wypowiadających się teatry i wszystkie instytucje kulturalne, całe ich zaplecze. Ja myślę, że cały widz tutaj, cały błąd był w sztuce taki, że przede wszystkim podstawowa rzecz był bardzo źle opracowany algorytm. Mhm. Jakiś tam algorytm, który po prostu źle zadziałał. Bo to jest na zasadzie podwyżek dla emerytów. Jak są podwyżki dla emerytów, emeryt, który ma 5000 i dostaje od tego 10%, a emeryt, który ma 1000 zł, też dostaje 10%. To nie jest do końca sprawiedliwe. Absolutnie to nie jest sprawiedliwe. I sam jestem, pracuję w branży kulturalnej i też jest przestój, i też mam przestój. I myślę, że ta pomoc powinna być po prostu do ludzi kultury skierowana w większym zakresie. Powinna być mniejsza, ale obejmująca więcej osób, bo czy to zwolnienie z ZUS-u, czy to jakieś tam nieduże postojowe, też by to ludzi uratowało. Mm-hmm. Natomiast tu był kompletnie, ten algorytm nie zadziałał, bo były tak duże różnice, jeśli chodzi o te kwoty, że to były jakieś z kosmosu wzięte rzeczy. Natomiast wracając jeszcze do osób tylko tych, które rzeczywiście bardzo, bardzo źle się wypowiadały i zawsze się źle wypowiadały na temat rządu, a szczególnie jeśli to były osoby, które miały teatry prywatne, a teraz też się zwróciły, pomoc zostały, bo tak jak ja mówię, pani Anna pisała o 5,8 miliona, dostała 1,8. Mhm. I ja jej tam nie bronię. Jak dali, to niech... Ale to też jest bardzo takie moralnie nieuczciwe. W każdym razie kulturę oczywiście trzeba wspierać. Tylko na końcu rodzi się następne pytanie, jeszcze tylko ostatnie, proszę, że to jest wszystko z naszych pieniędzy.
Tak jest.
I przede wszystkim, czy dać tym ludziom te pieniądze, jeśli jest tyle innych branż, lekarze, pielęgniarki, gdzie tam po prostu potrzebują. A już o salowych to nikt nie wspomina. Nie wiem, dlaczego nikt nie wspomina o tych ludziach ciężko pracujących.
Jasne.
W innych dziedzinach. Dziękuję pięknie.
Pozdrawiam. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Odbierzemy następny telefon, a pytamy o to, czy państwo lub w jaki sposób powinno wspierać branżę kultury. Jesteśmy na antenie. Dzień dobry.
Dzień dobry. No ja myślę, pierwsza rzecz, co bym zrobił, to dla parlamentarzystów o 50% bym obniżył pobory. I wtedy raz, dwa by znaleźli sposób. A tutaj jest taki bardzo fajny zrobiony...
Mamy taki pogłos, gdyby pan ściszył radio. Będziemy się lepiej słyszeć, to znaczy pan będzie lepiej słyszalny. Mhm, bardzo proszę.
No już.
Proszę bardzo.
No już teraz chyba nie ma.
Teraz jest dobrze.
No to jest ten. Tu bardzo socjotechnikę zastosował pan Gliński. Najpierw ogłosił, a po to, żeby się potem między sobą zaczęli kłócić. Udowalniać. No i teraz tak, ten pan od tych majteczek kropeczki, on potrafi zrobić 3 koncerty dziennie.
No teraz nie robi.
No dobrze, dobrze. Mówimy o tamtych lepszych czasach.
Ale mówimy o czasach pandemii. Jak wspierać artystów w czasie pandemii?
No o czasach, no bo rok temu nie było pandemii. No, bo
to wszyscy wiemy.
Bierze się z ubiegłego roku.
Dane to są między 12 marca a 31 grudnia, ja o tym mówiłem wyraźnie.
No to dobrze. A ile koncertów dziennie potrafi zrobić Filharmonia Zielonogórska?
No to niech mi pan powie.
No, jeden na tydzień i wszystko. No. I ona dostanie dużo, dużo mniej, bo pan ten majteczki w kropeczki musi dostać dużo, dużo więcej, bo jeszcze. A gdyby te wszyscy tych pracowników zgłosić jako bezrobotnych i do biura pracy, i kurniówkę dostają.
Mhm. To jest, rozumiem, pana pomysł.
Co by było? Bezrobocie nie byłoby 6%, tylko byłoby 12%.
Czyli tak właśnie powinno się stać? Ja dobrze nadążam za pana myślami.
Oczywiście. Oglądałem kiedyś taki przebłysk wiadomości. Pan, który ma do dyspozycji rozmaite głośniki na koncerty. W tej chwili siedzi i nie ma co z nimi zrobić, a ma to wszystko w leasingu, bo nie kupił tego.
No właśnie, co z tymi ludźmi, pana zdaniem?
No właśnie. A tam pan ten od majteczek i...
No ale co pan uważa, co z tym człowiekiem, który obsługuje technikę sceniczną i w tej chwili siedzi z tymi głośnikami, jak pan mówi? Powinien otrzymać wsparcie, nie powinien?
Pierwsza rzecz. Powinien dostać wsparcie w postaci spłaty opłat leasingowych za ten sprzęt.
Okej. Dziękuję bardzo za opinię i odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Witam słuchaczy, Krzysztof. Panie redaktorze, ja myślę, że mam pomysł taki, który nawet pani Grażyna zaakceptuje, bo pan Gliński wymyśla jakieś tajemnicze algorytmy, po których okazuje się, że zespół Disco Polo dostaje więcej niż cała orkiestra symfoniczna z kilkudziesięcioma ludźmi czy więcej i budynkami. A ja bym zrobił prosty podział na artystów prawomyślnych, takich, którzy popierają PiS i takich, którzy go nie popierają. Bo nawet władza komunistyczna potrafiła jakoś przekonać do siebie artystów, a PiS rządzi już...
No, z tym przekonaniem artystów przez władzę komunistyczną to mocno pan przesadził.
Nie, no były czasy, że nawet Andrzej Wajda robił filmy z posłusznej linii, tak?
A później były czasy, kiedy nie robił.
No tak,
więc...
no, a tu się okazuje, że przez tyle lat poza paroma zespołami disco polo, kilkoma podrzędnymi aktorami, jakoś wszyscy krytykują tą dobrą zmianę. myślę, że gdyby wprowadzić taki podział, a po drugie...
No ale ja Krystyna Janda jest zadowolona, a krytykuje władzę. Coś tu nie pasuje do tego pana czarno-białego podziału.
No, a poza tym ja uważam, idąc też za słowami ministra, wiceministra Piotra Patkowskiego, jeśli nie przekręciłem nazwiska, że bardzo dobrze, że te teatry i to wszystko jest pozamykane, bo dzięki temu Polacy mają więcej pieniędzy.
To pan tutaj konfabuluje, tak, bo no, ja takiej wypowiedzi nie słyszałem.
Piszcie Piotr Patkowski, wiceminister, i co on mówił o
tym, jaki Piotr, ja to wpiszę. No proszę tak, mi powiedzieć, który.
Za każdym razem zarzuca, że konfabuluje.
Nie.
W sensie nie po tym, jak się rozłączyłem. A proszę jednak słuchaczy, żeby sprawdzili.
Sprawdzimy to. Jak się nazywa ten wiceminister?
Dzięki temu Polacy
mają. Jak się ten wiceminister nazywa, żebyśmy mogli wszyscy sprawdzić?
To jest ten minister, co wygląda jak gimnazjalista.
Aha, i on powiedział, że dobrze, że teatry są zamknięte, tak?
Nie. To znowu pan przekręca. On powiedział,
nie, ja pana pytam.
W kieszeniach Polaków jest dużo więcej pieniędzy.
No.
Dlatego, że nie wydają na takie rzeczy jak kina, teatry.
Dobra.
Bo wiele rzeczy jest pozamykane.
Odnotowałem pana wypowiedź, sprawdzimy ją z całą pewnością.
Jeśli pan sprawdzi, to proszę mi zarzucać, że konfabuluję.
Dobrze, będę się tego trzymał. W takim razie będę musiał od czasu do czasu ex post panu to przypominać. Dziękuję bardzo za opinię. Odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
To jest, panie redaktorze, rozdział ten dokonany przez ministra Glińskiego to gorący taki kartofel albo wirus wrzucony w środowisko. Żadna firma, żaden podmiot gospodarczy, kulturalny nie przewidział, nie mógł przewidzieć, że nastanie pandemia koronawirusa.
Podobnie jak żaden rząd.
Oczywiście, dokładnie tak. I nie odłożył żadnych kwot na czarną godzinę. To jest takie normalne. Cały szereg branż zostało pokrzywdzonych bardzo, wręcz katastrofalnie. Każde zestawienie ich będzie obarczone jakimś błędem, elementem niesprawiedliwości, subiektywnością. W rozdziale tej pomocy powinien brać oprócz rządu jakiś czynnik społeczny.
No i bierze właśnie fundusz, już wspomniany przeze mnie, trzykrotnie lub czterokrotnie fundusz wsparcia kultury. To on otrzymał tą kwotę.
Związek zawodowy, no w każdym razie coś w rodzaju. Bardzo mi się podobała wypowiedź Pawła Kukiza, który powiedział, że wstydziłby się wyciągać teraz rękę o pomoc, gdy inni są w sytuacji nieporównywalnie gorszej. Pandemia koronawirusa to nie coroczna grypa. Pandemia to wojna. O właśnie. A na wojnie rządzą inne prawa, bo wszystko jest właściwie nieporównywalne.
Jasne.
Dziękuję
bardzo, ale może jest też tak, że Paweł Kukiz żyje z pensji polityka i z tantiemów i dlatego ma taki pogląd, jaki ma, chociaż oczywiście to jest tylko moja nieśmiała hipoteza. Odbierzemy jeszcze jeden telefon, to będzie ostatni telefon do naszej audycji. Halo, halo. Bardzo proszę. Słyszę, że mamy... Dzień dobry.
Halo?
Halo? Jesteśmy na antenie.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, szanowni radiosłuchacze. Ja mam do tego takie bardzo wolnościowe podejście. Halo?
Tak, słuchamy pana wszyscy.
Ja przypomnę, że maleńki, 4-5-letni Wolfgang Amadeusz Mozart był w XVIII wieku przez swojego ojca Leopolda obwożony po dworach książęcych, królewskich i cesarskich. Nie upominał się o żadne granty, o żadne dotacje, no nie mówię tu o 4-5-letnim Wolfgangu, ale o jego dorosłym ojcu Leopoldzie. No,
a teraz kogo powinniśmy tak obwozić po dworach? Disco-polową grupę Bayerful, czy nie wiem, czy może jakiś inny zespół?
Panie redaktorze, żyjemy w dobie społeczeństwa informacyjnego, tak? Jest internet. Przecież ci artyści mogą dawać pokazy, występy, koncerty online.
I robią to, robią to. Chyba pan nie zagląda do internetu, bo ja widzę takie koncerty często. I to nie poprawia mocno sytuacji.
No dobrze, ale to powinni w jakiś sposób nagłośnić. No, panie redaktorze, ja na przykład jako, nie wiem, konserwatysta, chrześcijanin, no nie życzę sobie, żeby ktoś taki jak pani Krystyna Janda, która no właśnie pluje na polskość, na...
No dobrze, a ci artyści, którzy nie plują, mają, ale ci artyści, którzy, jak pan mówi, nie plują, to czy mają otrzymywać wsparcie od rządu, czy nie mają?
Ja to może zamknę taką klamrą, tak, swoją wypowiedź. Ja jednak uważam, że te sprawy powinien regulować wolny rynek. Ja może też przypomnę jeszcze...
Wolny rynek w kulturze, tak?
Tak, proszę jeszcze krótki bonus.
Ja
na przykład pragnę tylko przypomnieć, że Filharmonia Gorzowska ze zdecydowanie gorszych prefabrykatów, znacznie mniejsza, została wybudowana za znacznie większe pieniądze niż Filharmonia Szczecińska.
Zaglądał pan do faktur?
To było głośne w mediach, panie redaktorze. To są rzeczy weryfikowalne.
No dobra, czyli nie popierać, tak, kultury, bo to jest wolny rynek. Rozumiem, że pan tak na to patrzy.
Patrzę wolnościowo, po prostu nie chcę, żeby to było na tak masową skalę, jak niektórzy postulują.
Mm-hmm. A czy korzysta pan z teatru, filharmonii? No
tak, oczywiście. Chodzę do teatru imienia Józefa Sterwy w Gorze Wielkopolskim na koncerty do Filharmonii Gorzowskiej.
Super. To bardzo pocieszające i bardzo piękna postawa. Dziękuję bardzo za opinię. Będziemy powoli kończyć naszą audycję. Zbliża się godzina 13, a my z Państwem wraz z Hubertem Pietrońskim żegnamy się już. Do usłyszenia, mówi Adam Ruszczyński.